naszym gościem pułkownik Adam Jawor, działający i służący kiedyś w kontrwywiadzie. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Witam serdecznie pana, witam słuchaczy.
I oderwiemy się na chwilę w Popołudniu Wnet dzisiaj od polityki. Na te kilkanaście minut naszej rozmowy popatrzymy na sytuację na Ukrainie, ale oczami Federacji Rosyjskiej. Napisał pan kilka dni temu tekst na portalu Defense24 o tym, jak wygląda od środka, jak wyglądało kształtowanie, jak wyglądało tworzenie słynnej już, czy osławionej grupy Wagnera, najemniczej grupy, która dość skutecznie walczyła na Bliskim Wschodzie. Teraz na tle armii rosyjskiej także jest dość skuteczną jednostką Putina walczącą z Ukraińcami. To może najpierw dwa słowa o tym, czym właściwie jest Legion czy grupa Wagnera.
Znaczy, grupa Wagnera jest prywatną firmą wojskową, tak zwaną PMC, Private Military Company, którą zarządza Jewgenij Prigożin poprzez firmę Concord. No to sama postać Jewgenia Prigożyna jest dość ciekawa, gdyż, a można powiedzieć, jest takim najbardziej emblematycznym przykładem współczesnych elit rosyjskich, które w większości mają za sobą przeszłość kryminalną. Oraz Prigożyn jest człowiek tak zwanego klanu petersburskiego, czyli ludzi wywodzących się z Petersburga, którzy rozpoczęli swoją historię polityczną, kryminalną w latach 90. i których pod swe skrzydła wziął obecny prezydent Rosji Władimir Putin.
I teraz...
Jeżeli chodzi o grupę, nie tylko grupa Wagnera działa na terenie Ukrainy, jest jeszcze grupa, drugi, taka PMC, którą zarządza również jeden z najbardziej biznesmenów, który jest bardzo mocno związany z Putinem, jest to grupa tak zwana Redut, czyli to jest grupa, którą właścicielem jest Gennadij Timczenko.
To...
Może też, że Rosjanie w tej chwili rzeczywiście rzucają do walki jednostki najemników, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest problemem to, że jednostki najemnicze są używane na terenie Ukrainy. Większym jest problemem, że te postacie rodzaju Prigożyna, byłego kryminalisty, czy Zolotowa, szefa Gwardii Narodowej, który również za sobą ma przeszłość kryminalną, jak i też Ramzana Kadyrowa, ci ludzie zaczynają odgrywać dość dużą rolę, ale przynajmniej w przestrzeni medialnej, jeżeli chodzi o Rosję. Jeżeli chodzi o Prigożyna, to należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Prigożyn to nie tylko grupa Wagnera, ale też potężny koncern medialny Patriot Group, Media Patriot, którym stanowi bardzo istotną część rynku medialnego w Rosji, szczególnie na prowincji. Także z jednej strony mamy ludzi, którzy mają prywatne armie w rodzaju Prigożyna, Kadyrowa, czy to jest Zolotowa, jaką jest Gwardia Narodowa, a z drugiej strony bardzo mocne nasilenie medialne. Także jest coś, rzeczywiście w Rosji się dzieje coś dziwnego, że tego typu postacie zaczynają odgrywać rolę, można powiedzieć, w przestrzeni publicznej. Do tej pory te postacie były gdzieś tam, że można powiedzieć, tyłu szereg drugiego planu, w tej chwili stają się aktorami, można powiedzieć, w Rosji. To jest bardzo niebezpieczne.
Na ile... A to jeszcze zanim do tych kuluarowych gier na Kremlu i tym, jak podnosi się rola Prigożyna, to jeszcze trochę o samej sytuacji na froncie. Czy rzeczywiście te prywatne kompanie wojskowe, czy prywatne firmy wojskowe z tym najbardziej, z tą najbardziej znaną, czyli z grupą Wagnera, naprawdę są lepsze, są bardziej skuteczne?
One są przede wszystkim bardzo zdeterminowane. To są rzeczywiście kontraktorzy bardzo zdeterminowani, mający za sobą doświadczenie w walkach przede wszystkim w Syrii, w Afryce, w wczesnej fazie konfliktu w 2014 roku w Donbasie. Dość specyficzny skład tych jednostek, z jednej strony zawodowi wojskowi, z drugiej strony zawodowi kryminaliści. Nawet w tej chwili pojawiły się informacje, że te grupy Prigożyn, które swoją sieć zaczyna werbować kryminalistów z Europy Środkowo-Wschodniej, jak i też z Ameryki Łacińskiej. Dlaczego one są, można powiedzieć, szalenie zdeterminowane? prostej przyczyny. No, Wagnerowców nikt nie wierzy do niewoli. No, to jest trochę wojna w Ukrainie, jeżeli chodzi o postępowanie Ukraińców wobec Wagnerowców i kontraktów rosyjskich najemników. Miejsce jest takie, jak w czasie II wojny światowej polskie państwo podziemne miało podejście do sił niemieckich, o ile brano do niewoli, Sesmanów raczej nikt nie brał. Także duża determinacja, z drugiej strony dla byłych kryminalistów szansa złagodzenia wyroku jest no, rzeczą, którą oprócz pieniędzy, 10 tysięcy dolarów, że te jednostki są bardzo zdeterminowane. Mimo, że mają skłonności do gwałtów, krawieży, a natomiast no, w tych walkach no po prostu tak jak wszelkie, nakładuję w czasie II wojny światowej analogię, wszelkie cudzoziemskie jednostki Waffen-SS były cholernie zdeterminowane. No, przypominam, Francuzi bronili SS Karol Wielki, bronili Berlina. To z tego powodu wszystkim wynika.
A z wyszkolenie, wyposażenie też te grupy mają lepsze?
To są jednostki wyposażone w broń strzelecką, podstawowe, można powiedzieć, wyposażenie jednostek piechoty, jednostek wojsk specjalnych. I one są przede wszystkim działają w zgrupowaniach, które walczą w oddziałach szturmowych na terenie zabudowań, terenów wiejskich, aglomeracjach, jak i też w polu też walczą. Także one nie jest coś takiego, że jest jako jedno, można powiedzieć, zgrupowanie w ogóle jednostek związanych z PMC. Raczej są rozrzucani po poszczególnych kierunkach frontu i jako jednostki szturmowe, to jest ich determinacja.
Ale jak rozumiem, nie mają ciężkiego sprzętu, nie mogą zastąpić w pełni rosyjskich wojsk zawodowych.
Nie są to jednostki, które są w stanie zastąpić armię regularną. Ale bardzo duża liczba analityków, komentatorów stwierdza, że one są rzucane tam, gdzie rzeczywiście armia regularna czy jednostki już nie ma nie radzi sobie z wojskiem ukraińskim na równi z jednostkami specnazu.
Ja używałem dwóch terminów, grupa albo legion. Wielu polskich ekspertów mówi, że ona się rozrosła do legionu, że z grupy to już jest legion. Jak wielu w tej
trudno
chwili...
powiedzieć, że to jest kwestia regionu, czy też nie, no rzeczywiście tam jest co najmniej 12-13 tysięcy w tej chwili kaderowców, a przepraszam, Wagnerowców działa na terenie Ukrainy. W ostatnim czasie prawdopodobnie media niezależne rosyjskie podają, że około 7 tysięcy zwerbowano w koloniach karnych. Czyli to jest taka, można powiedzieć, swoista dywizja, która jest rzucana, czy poszczególne jej pododdziały są najbardziej newralgiczne kierunki działań wojennych.
Czyli ja, jeżeli dobrze sumuję i dobrze rozumiem, to jest pod 20 tysięcy ludzi razem z tymi zwerbowanymi ostatnio.
No to
ostatnio.
Wie pan, jeżeli biorąc pod uwagę Redut, tą grupę Reduta oraz inne mniejsze PMC, można powiedzieć, że co najmniej 15 tysięcy kontraktorów walczy tam przeciwko Ukrainie ze strony rosyjskiej.
Na ile to jest siła, która no na froncie to jest powiedzmy kilka procent zaangażowanych sił, a politycznie jaka to jest siła, bo te bagnety mogą też się obrócić, mogą też być, jak rozumiem...
Znaczy, politycznie to, panie redaktorze, mamy do czynienia z czymś takim, że w Rosji mamy swoisty, można powiedzieć, drugi obieg militarny. To są prywatne jednostki Prigożina, Gennadija Timczenki. Są też jednostki wystawione poprzez poszczególnych oligarchów rosyjskich. Z drugiej strony mamy jednostki Kadyrowa, wchodzące formalnie w skład Gwardii Narodowej. No i samą Gwardię Narodową Złotowa, które niektórzy nazywają taką prywatną armią swoistą Putina. Także to jest rzecz taka, która ma, można powiedzieć, ten plus, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania mediów, Patriot Group, grupy Patriot, którą zawiaduje Prigożin, no stanowi na dzień dzisiejszy dość duże, można powiedzieć, siłę, znaczną siłę polityczną. Weźmy pod uwagę choćby informacje, które się pojawiły na początku września, że nawet była planowana zmiana ministra obrony narodowej, na którego czele miał jakoby stanąć Złotow, bardzo blisko zresztą związany z Prigożinem i Kadyrowem.
To jeszcze na ile jest tak, że grupa Wagnera, aż te siły także zmieniają pozycje różnych grup na Kremlu? No jest tak, że grupa Wagnera to jest lewar polityczny dla pewnej grupy.
A czy on jest rzeczywiście lewarem, który ma bardzo można powiedzieć, relacje z częścią ludzi w Ministerstwie Rosyjskim, Ministerstwie Obrony, między innymi w armii. Proszę zwrócić uwagę, kiedy Surowkin, obecny szef operacji na terenie Ukrainy, został mianowany, bardzo pozytywnie się na jego temat wypowiadał, między innymi Prigozhin. Choć jest faktem, że jeżeli nie udałoby się jemu poradzić w tej chwili na terenie Ukrainy, to jest szykowany następca. Jest to dowódca wojsk reprezentantowych Michał Łotedziński. Także tutaj można powiedzieć, że na Dżu są następni ludzie. No, większość tych ludzi, którzy dowodzi w tej chwili operacją na terenie Ukrainy, są to zwani Syryjczycy. Syryjczycy, którzy wszyscy oficerowie, ci, którzy zdobyli doświadczenie w wojnie w Syrii.
To jest tutaj sygnał, że Prigozhin, że jego grupa, która także w Syrii walczyła, rośnie, tak, że zdobywa większe wpływy?
No oczywiście, kwestia zdobycia Palmyry i tak dalej. Jednostki Prigozhina walczyły w Syrii, a czy walczyły w Syrii na terenie całej Afryki. Wagnerowcy lądowali też, wywozili prawdopodobnie pewne rzeczy z Wenezueli, także to jest jedna z takich, można powiedzieć, większych pięsi w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o stronę rosyjską. A czyli pan, ciekawą rzeczą jest to, że
ale czy to wróćmy, czy fakt, przepraszam, tylko że wrócę, czy fakt, że w tej chwili także w armii rosyjskiej dowodzą ci generałowie na froncie na Ukrainie, którzy zdobywali swoje doświadczenia w Syrii, współpracowali tam, musieli pewnie blisko współpracować z Prigozhinem, to jest jakiś sygnał, że to jest osoba, która zdobywa większy wpływ w Moskwie?
No w tej chwili można powiedzieć, że Prigozhin wszedł z cienia. No do tej pory dobrze, nieoficjalnie Prigozhin nie przyznawał się, że zawiaduje PMC Wagner. Także. Natomiast jest to coś dziwnego. No można powiedzieć, to też pokazuje stan współczesnej Rosji, że większość, to prawda, Prigozhin nie jest czymś jakimś odosobnionym. Większość elity rosyjskiej ma za sobą przeszłość kryminalną albo w służbach specjalnych. No i ci ludzie zaczynają odgrywać w tej chwili takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili w Ukrainie, kiedy Rosjanka nie może sobie poradzić tam. No ci ludzie, te skrajne grupy, można powiedzieć, dochodzą do głosu.
Kto jest przeciwnikiem Prigozhina w ramach rozgrywek na Kremlu?
Znaczy, jeżeli chodzi, to jest według rosyjskich komentatorów Prigozhin, jak i Kadyrow toczą swoistą wojnę w tej chwili z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Stąd między innymi seria ataków medialnych na FSB, którą oskarża się o niepowodzenie na Ukrainie. Stąd między innymi w wodzie Giergina, byłego oficera FSB powiązanego pośrednio z Prigozhinem. No jak i też te wszelkie informacje, które są krytyczne wobec armii, jak i też wobec FSB pojawiają się na kanałach, na kanałach w Telegramie, którymi zawiaduje Prigozhin, między innymi taki kanał, można być ciekawa nazwa, Kiepka Prigozhina, czyli Czapka Prigozhina. FSB próbowała wielokrotnie w jakiś sposób poradzić sobie z Prigozhinem czy Kadyrowem, no ale okazało się, że na pewnym etapie jest trochę za słaba, można powiedzieć.
A relacje...
Na ile to jest po prostu obraz, jaki znamy z przekazów medialnych, na ile rzeczywisty, bardzo trudno powiedzieć.
Panie pułkowniku, na ile jest tak, że są także napięte relacje między grupą Prigozhina, między grupą Wagnera, a generalnym sztabem, a tym liniowym wojskiem rosyjskim?
Znaczy, jeśli pan to, owszem, dochodzi do różnego rodzaju po prostu, nawet czasami starć zbrojnych, jak w Chersonie, ale tam bardziej strzelano do ludzi z FSB. Natomiast to wszystko zależy od nowego, rzeczywiście surowi kina. Jest człowiekiem, o którym się mówi, że jest w jakiś sposób związany z Prigozhinem. Zresztą tak samo jak Prigozhin ma za sobą przeszłość kryminalną, to jest charakterystyczne po prostu. Być może jakieś wspólne interesy. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że Prigozhin robił bardzo lukratywne interesy z Ministerstwem Obrony Rosyjskim. chodził przez to, że był, można powiedzieć, dostawcą pożywienia dla żywności dla armii rosyjskiej od monopolistów. Także to nie jest tak, że to jest jakiś konflikt. Być może rzeczywiście jest konflikt między nim a Szojgu, natomiast jego wpływy w części kadry oficerskiej tej wyższej są bardzo duże. Wynikają z tej przyczyny, są prawnie skorumpowani przez niego.
To jeszcze, panie pułkowniku, na koniec zmieńmy temat od grupy. A tym, że zostawimy przy grupy Wagnera, jak pan pułkownik myśli, jakie będą dalsze losy? Co teraz będzie starał się ugrać Jewgenij Prigożin?
A co Jewgenij Prigożin będzie chciał ugrać wszystkim swoje wpływy? I rzecz najważniejszą, jak dla każdego, kryminalnego biznesmena są interesy, czyli będzie chciał zarobić jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej uzyskać kontraktów. No. Z drugiej strony, przepraszam serdecznie, są jego relacje bardzo bliskie z Putinem. Na ile on po prostu będzie wierny Putinowi, na ile odwróci się, to wie pan, Rosja to jest takim krajem specyficznym. Jak ktoś nazwał jedną z takich struktura tego państwa jest podobna do struktury zorganizowanej przestępczości, a jak pan wie, wśród grupach mafii, grupach przestępczych sojusze się zawsze mogą zmienić. Także wszystko czas okaże. Poza tym jest faktem, że że stał się postacią medialną. Rzeczywiście nagle wszyscy zaczęli pisać po Prigożinie, bo jest taką postacią wdzięczną dla mediów, można powiedzieć. Natomiast co do realności wpływów, nie tyle bym tutaj upatrywał w sile tych 15 tysięcy kontraktorów, najemników, ale więcej, bardziej, jeżeli chodzi o ten wpływ medialny. On jest, nie wiem, że na przeceniasz, to jest po prostu potężna siła medialna, zwłaszcza jeżeli chodzi o rosyjską prowincję.
Panie pułkowniku, gościem Popołudnia Wnet Adam Jawor, pułkownik rezerwy kontrwywiadu. Miało nie być o polityce, ale jedno, dwa pytania polityczne zadam. Publikacja tygodnika Newsweek, która wskazuje, że na podstawie zeznań jednego ze świadków, który też sam ma zarzuty wobec siebie postawione, więc też może mataczyć, Rosjanie mieli odkupić od pana Falenty nagrania z Sowy i przyjaciół. Wcześniej ten sam dziennikarz pisał, że to FSB albo inna rosyjska służba nagrywała. Jak pan jako pułkownik?
Wie pan co, to jest w tej chwili jest to trudno im powiedzieć. Znaczy ja nie chciałbym się wypowiadać, że jeżeli opieramy się na zeznaniach innego człowieka, który jest na pewno zainteresowany tym wszystkim, który jest skazany. W tej chwili można z tego typu trzy Rosjanie mieli do tego dostęp, prawdopodobnie też mogli mieć do tego dostęp, ale wie pan, nie jest problemem, kto miał do tego dostęp, tylko co mówiono w trakcie tych spotkań. Natomiast to, że one zostały opublikowane, jest to faktem. To ma postać Falenty i jego, mówi się tam o jego wizycie w Rosji, tam w Kuzbasie, Zresztą ta wspólna kompania KPK później została przejęta, ale znacznie później przez ludzi związanych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zresztą jej właściciel pisało się o nim, że jest człowiekiem, można powiedzieć, wprost poddanym przez FSB. Ale to, czy można na tej zasadzie dokonać takiej konstrukcji swojej myślowej, że to wszystko było zaplanowane? Nie wiem po prostu. Poza tym, jako człowiek, który pracował w tego typu instytucjach, trudno im wypowiadać się na podstawie jednej informacji, która jest w jakiś sposób gdzieś tam, można powiedzieć, rozpowszechniana. Zresztą, jeżeli ktokolwiek korzysta na tego typu informacjach, które powodują polaryzację społeczeństwa, to Rosjanie właśnie. Prowadzącą wojnę propagandową, wojnę narracyjną, nazywaną teraz wojną kognitywną. Szczególnie wojna kognitywna, którą prowadzą Rosjanie, szczególnie udaje się w krajach, w których jest bardzo duża polaryzacja społeczeństwa, w którym jest próba podważania zaufania do rządu, do jednego wielkiego chaosu. Także natomiast w kraju spolaryzowanym, można powiedzieć, bardzo dezinformacja rosyjska działa. Jest to bardzo podatny grunt. Znaczy, no, tak mogę ocenić. Wszelkie działania polaryzacyjne w naszym społeczeństwie nie powodują to, że jesteśmy bardziej podatni na rosyjską propagandę.
Powiedział.
Zresztą wyraźnie widać choćby ostatni raport wynięty z badań socjologicznych Warsaw Ethnic Science Institute, który wynika, że blisko 34% społeczeństwa jest jednak podatne na tego typu propagandę. A to jednak dowodzi, że zresztą można powiedzieć, ta jedna, tak jak się mówimy o tej wojnie narracyjnej, którą Rosjanie prowadzą, ostatnio nazwaną wojną poznawczą, ona szczególnie odnosi, ma szansę działania, efekty w systemach politycznych, które jest też niepodważane zaufanie do rządu, gdzie są bardzo mocne podziały wśród linii po prostu politycznych, ekonomicznych, kulturowych. Te wszelkie tego typu postawy powodują to, że jesteśmy bardzo po prostu, można powiedzieć, no, podatni na tego typu działania. Także jest to temat, który na pewno wzbudza sensacje i tak dalej. Natomiast on powoduje jedno. Pytanie, co jest celem tych publikacji? Czy rzeczywiście stwierdzenie, że upublicznienie czegoś, pewnych faktów, to jest jedna rzecz zapewne, no, a z drugiej strony też próbą polaryzacji pewnej, która jest na rękę tych.
Powiedział Adam Jawor, pułkownik kontrwywiadu, pułkownik rezerwy kontrwywiadu, były ekspert Europolu. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję.